przy mikrofonie Elżbieta Uzdańska. To jest program Jest Sprawa. Proszę Państwa, wiadomość o tym, że profesor Uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Kochanowski został pobity w warszawskim tramwaju tylko dlatego, że rozmawiał ze swoim znajomym po niemiecku. Otóż ta wiadomość bardzo szybko dotarła do opinii publicznej, no i wywołała natychmiastową reakcję. W ostatnią sobotę ludzie oburzeni tym incydentem, tym pobiciem, spotkali się po to, by wyrazić swoją solidarność z napadniętymi i wówczas w tramwaju linii 22 zabrzmiały naprawdę różne języki. Podobno angielski, niemiecki, portugalski, hebrajski, rosyjski, nie wiem jeszcze jaki tam. Jednym słowem, ten wielojęzyczny tłum pasażerów po kilkunastu minutach opuścił tramwaj. Być może uczestnicy tego wydarzenia poszli razem na kawę. W każdym razie ta podróż skończyła się dobrze, no ale inna przejażdżka metrem w Warszawie też w sobotę już takiego miłego przebiegu nie miała. Bo jeden z pasażerów zaatakował słownie Azjatki jadące metrem. No i na skutek reakcji motorniczego, który tę sytuację widział na ekranie monitoringu, a także reakcji jednego z pasażerów, owego agresywnego mężczyznę wyprowadziła z wagonu Straż Ochrony Metra. Przypomniałam o tych obu sytuacjach, które miały miejsce w ostatnich dniach w Warszawie, bo wydaje się, że miały one podłoże rasowe i to chyba jest rzecz oczywista. No, natomiast pojawia się takie pytanie, jak traktować te wydarzenia? Czy jak incydent bardzo niesympatyczny, który jednak może się zawsze zdarzyć? Ludzie są różni, różnych ludzi spotykamy w autobusie, na ulicy czy też w parku. Czy przeciwnie, te incydenty powinny nas na serio zaniepokoić? I o odpowiedź na to pytanie, o dyskusję na ten temat poprosiłam dzisiaj gości programu Jest Sprawa. Jest z nami dzisiaj pani Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Oraz pan dr Tomasz Sobierajski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana.
Dzień dobry.
Oraz pan Krzysztof Grochowski, który jest jednym z inicjatorów listu otwartego studentów i absolwentów Instytutu Historycznego. Witam pana, panie Krzysztofie. To był list napisany w obronie i popierający profesora uniwersytetu, który został pobity w tym tramwaju, tak?
Dzień dobry, tak, ale zwracaliśmy też uwagę w tym liście, że ten problem jest zdecydowanie szerszy. To znaczy, że ten tragiczny incydent, w którym ktoś chce kogoś pobić, ponieważ ten mówi po niemiecku, a zdarzyło się, że pobił Polaka, jakby zrobił się głośny, ale tak naprawdę tego typu incydentów, czy w komunikacji miejskiej, czy na warszawskich i polskich ulicach, jest bardzo, bardzo dużo. Pewnie pani Anna zresztą będzie w stanie więcej na ten temat niż ja powiedzieć. Natomiast jakby nie możemy dłużej udawać, że to są jakieś odosobnione incydenty i wybryki jakichś pijanych ludzi, ponieważ to jest bardzo poważna tendencja, tych incydentów jest bardzo dużo. I pojawia się bardzo ważne pytanie, co my jako społeczeństwo chcemy z tym zrobić.
Ja powiedziałam na początku programu, że takich incydentów właśnie nie jest dużo, tego typu jak te ostatnio mające miejsce w Warszawie, ponieważ tak naprawdę myślę, bo często w tej audycji do tego tematu myśmy wracali, ale poruszeni na przykład napisami na murach, prawda, których jest naprawdę dużo, czy zachowaniem tak zwanych kiboli, nie lubię tego słowa, ale tak się o nich mówi, którzy też nieraz używają języka, który wydaje się bardzo niepokojący. Natomiast no, tego, żeby ktoś zaatakował fizycznie człowieka w warszawskim tramwaju czy autobusie, ja się z takimi sytuacjami tak często, muszę powiedzieć, nie spotykałam. I dlatego tym bardziej mnie to przeraża, że jest jakaś eskalacja zachowań, które mają podłoże, no u podłoża których jest nienawiść do obcych, do innych tak zwanych.
Powiedzmy
no
to
właśnie, nazwijmy to po imieniu, prawda? Czy jest się czym niepokoić? To jest pytanie także do gości, do gości oczywiście jest to pytanie w tym programie, ale także do naszych słuchaczy. Ja przypomnę numer telefonu 22 645 90 90. Bardzo jesteśmy ciekawi Państwa opinii, ale teraz goście programu. Pani Anno, Pani jest także zaniepokojona tą sytuacją, która się wydarzyła, bo uważa Pani, że...
Zdecydowanie jestem zaniepokojona. Stowarzyszenie Nigdy Więcej prowadzi monitoring rasizmu i ksenofobii zatytułowany Brunatna Księga. Jego autorem był świętej pamięci Marcin Kornak, założyciel naszej organizacji. Mhm. I to jest monitoring, który obejmuje zdarzenia od roku 87 nieprzerwanie aż do dzisiaj. I to, co obserwujemy w ciągu mniej więcej ostatniego roku, zdecydowanie można nazwać eskalacją.
Od którego roku, przepraszam, państwo prowadzą ten monitoring?
Od roku 87.
No to sporo lat już.
Tak. Mhm. I to, jak wyglądało to w przeszłości, to były setki pobić, wyzwisk, znieważeń słownych rocznie. W roku 2009 i 2010 takich zdarzeń odnotowaliśmy ponad 400. To były napaści słowne, to była przemoc fizyczna, to były dewastacje cmentarzy należących do mniejszości, napisy na murach, nienawistne komentarze w internecie oplucia. Już dwa lata później, w latach 2011-2012, takich zdarzeń odnotowaliśmy ponad 600, czyli nastąpił wzrost o 30%. Trzeba pamiętać przy tym, że Brunatna Księga stanowi tylko zbiór przykładów. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego pobicia, do każdego plucia, do każdego ksenofobicznego wyzwiska.
I nie o każdym mówi się także w mediach.
I wszystkie oczywiście są zgłoszone. Zgłoszona jest tylko bardzo niewielka część, więc to jest tylko wycinek naszej rzeczywistości. To, co się dzieje w ostatnich 12 miesiącach, mniej więcej od września zeszłego roku, to jest rzeczywiście eskalacja. Ten poziom nienawiści tak wzrósł, że nie ma w Polsce dnia, w którym ktoś nie zostałby zaatakowany z powodu swojego koloru skóry, z powodu swojego wyglądu i języka, którym mówi, religii, Boga, w którego wierzy bądź nie. Te znieważenia bądź pobicia są bardzo częste. Kiedyś odnotowywaliśmy takich zdarzeń mniej więcej kilkanaście tygodniowo. Teraz to jest kilkadziennie, więc tutaj ten wzrost tego typu przemocy, przemocy fizycznej, ale także tej symbolicznej, no, jest bardzo duży.
A równocześnie, proszę państwa, te słowa padają w Radiu Warszawskim. Warszawa jest tak i w Warszawie nas państwo słuchają, chociaż nie tylko oczywiście na Mazowszu i także nawet na końcu świata, bo i w internecie naszego radia można słuchać, chociaż jesteśmy rozgłośnią lokalną polskiego radia. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo równocześnie Warszawa staje się coraz bardziej takim miastem bardzo urozmaiconym, jeśli chodzi o to, kogo spotykamy na ulicach, prawda? I często mijamy tych ludzi inaczej wyglądających, o innym kolorze skóry, mówiących w różnych językach i nikogo to nie razi, by ludzie się mijają na ulicy, jest wszystko w porządku i to jest normalne.
Chyba tej inności bardzo powoli się uczymy. Tradycja Polski przez wieki, Polska była krajem wielokulturowym, w którym żyli ludzie pochodzący z różnych narodów i z różnych religii. Po II wojnie światowej właściwie wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy tak samo wyglądamy, ponad 90% ludzi deklaruje się jako katolicy. Warszawa na tle innych miast Polski wydaje mi się, że jest jednak miejscem wyjątkowym. Wystarczy wyjechać poza Warszawę, by nie spotkać, nie zobaczyć kogoś, kto ma ciemny kolor skóry, kogoś, kto przyjechał i tutaj na przykład mieszka i pochodzi z innego państwa. Tak. Więc ta inność w Warszawie dość normalna, w innych miastach nie.
No właśnie, a równocześnie ta inność jest tutaj taka bardziej widoczna, jednak to się stało w Warszawie, te dwa incydenty, o których dzisiaj mówimy, które są jakby przyczyną naszego spotkania, naszego programu.
Tylko inność domniemana, bo przecież został pobity profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który tutaj się urodził.
Dla mnie to w ogóle tam nie było żadnej inności, jeśli już o to chodzi.
Był język niemiecki i to wystarczyło.
To jest przerażające właśnie, ale z kolei czytałam w jakimś artykule, jak pan profesor o tym opowiadał, powiedział, że jacyś menele koło niego stali, takiego słowa użył, więc no ja mówię, różni są ludzie na tym świecie, ale jeżeli to się dzieje w środkach komunikacji i na przykład ludzie inni na to nie reagują, to też jest daje mi do myślenia. Proszę państwa, jest o czym rozmawiać. Pan Andrzej do nas zadzwonił, nasz słuchacz. Ciekawa jestem, co chciałby pan powiedzieć w związku z tematem audycji. Dzień dobry, witamy pana.
Dzień dobry państwu. Mnie się wydaje, ja jestem tylko obserwatorem i wydaje mi się, że to wynika z dwóch powodów. Jeden jest taki, że jest więcej cudzoziemców, więcej osób odmiennych.
To dlatego mamy ich bić?
Nie, tak, nie chcę tak powiedzieć. Pani przewodnicząca mówiła o pewnej statystyce i tak dalej, to troszeczkę do tego zmierza, prawda? Jest tego więcej, więc w związku z tym no też te incydenty są częstsze, ale to nie jest pozytywne oczywiście, ja mówię negatywne, ale z tego to wynika. A druga sprawa to jest pewnego rodzaju też takie przyzwolenie w tej chwili właśnie. Nie wiem, czy nawet przyzwolenie, jak to nazwać, ale no właśnie to, co pani powiedziała, popieranie tych kiboli, popieranie jakichś takich zachowań, które no mi się wydaje, że kilka lat temu nie znajdowały aprobaty, a w tej chwili gdzieś tam u rządzących czy w jakichś tam kręgach znajdują pewien aprobatę i aplauz, prawda? I to no w związku z tym te grupy osób, które inaczej myślą, stają się odważniejsze, podnoszą głowę do góry. Stąd to się bierze według mnie. Natomiast pytanie jest, no jak z tym walczyć, albo jak zapobiegać temu. No to tutaj to chyba głównie szkoła, która musi edukować, że to są tak samo ludzie i nie można w ten sposób się zachowywać. I czy to są Niemcy, czy Rosjanie, czy Azjaci, no to jednak są tak samo ludźmi jak i my i musimy do nich podchodzić z taką samą atencją i kulturą jak do nas, jak do współbraci. Takie bym miał ogólnie taki przekaz, no tak ja to rozumiem. No trzeba to mocno potępiać, no to wtedy, ale wszyscy to muszą potępiać, bo samo radio, no dobrze, że mówi, ale jeżeli tam nie chcę tam wymieniać kogoś z rządu czy czegoś, ale jeżeli ktoś tam później opiniotwórczy w telewizji mówi, że to tak i tak dalej, no to taka postawa nie do końca negatywna, bo coś tam można się doszukać pozytywnych aspektów albo coś, no to później właśnie to tak się dzieje.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za pana telefon.
Dziękuję bardzo.
To jest tak, że mi się wydaje, że pan zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz. A jeżeli dołożymy do tego, co mówiła pani Anna na temat tego, że ten wzrost nastąpił mniej więcej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Znaczy on się zaczął w trakcie kampanii wyborczej, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że podczas tej kampanii wyborczej padały przede wszystkim pod adresem uchodźców, ale tak naprawdę wszystkich ludzi o innym kolorze skóry, o innej religii, słowa, których my przez lata w polskiej debacie publicznej żeśmy po prostu nie słyszeli. To znaczy słowa, które o uchodźcach wypowiadał Paweł Kukiz, a słowa, które o uchodźcach wypowiadał Jarosław Kaczyński, który wprost mówił, że oni roznoszą choroby. A to są słowa, których w polskiej debacie publicznej nie było. One się pojawiły nagle i jakby na tych bardzo niskich instynktach po prostu pewne siły polityczne próbowały zbudować sobie poparcie. I ten język pozostał. Znaczy jakby ludzie, którzy się posługują tym językiem, są zapraszani do telewizji w Polsce. Oni wypowiadają się publicznie i reprezentują bardzo konkretną siłę polityczną. Natomiast i to jest jakby powiedzmy źródło problemu, natomiast pewną jego kontynuacją jest to, że pewne skrajne środowiska, znaczy faszyzujące, otwarcie rasistowskie, które w Polsce istniały od bardzo dawna, ale były zmarginalizowane. Nagle z jednej strony właśnie trochę weszły do mainstreamu, a z drugiej jakby są wpuszczane przez państwowe instytucje. To znaczy Stanisław Michalkiewicz, znany z antysemickich wypowiedzi, ma wykład otwarty w agencji podlegającej Ministerstwu Środowiska. W Białymstoku państwowa uczelnia organizuje w studenckim klubie należącym do uczelni koncert neonazistowskich zespołów, które otwarcie bredzą o supremacji białej rasy. A jednocześnie rektor tejże uczelni wysyła tego dnia maila do zagranicznych studentów z prośbą, żeby nie wychodzili z domu. A mamy przykład też zamku w Ogrodzieńcu, gdzie samorząd udostępnia należący do niego zamek na koncert zespołu faszystowskiego. Znaczy to jest ileś takich incydentów, kiedy te postawy, które wcześniej były zgodnie piętnowane i przez polityków lewicy, i liberalnych, i prawicowych, nagle zaczynają być w jakiś sposób akceptowalne. I to jest moim zdaniem jakaś zupełnie tragiczna zmiana w tym naszym dyskursie politycznym. To znaczy ja nie do końca rozumiem jej źródła natomiast wydaje mi się, że jakby i tutaj na poziomie społecznym i politycznym jest konieczne jakieś współdziałanie po prostu, żeby z takimi sytuacjami skończyć. To znaczy naprawdę w ten moment, w którym ja usłyszałem o tym mailu na Politechnice Białostockiej, żeby obcokrajowcy nie wychodzili z mieszkań, przecież jest 2016 rok, a my żyjemy w dużym europejskim państwie, a i rektor, czy prorektor chyba, państwowej uczelni otwarcie przyznaje, że władze uczelni, władze miasta nie są w stanie zapewnić ludziom bezpieczeństwa, ponieważ mogą zostać pobici przez swój kolor skóry. No to jest makabryczne zupełnie.
Z jednej strony, że się nie może zapewnić bezpieczeństwa, a z drugiej strony, że w ogóle zdarzają się takie sytuacje, że ktoś właśnie w miejscu publicznym jest gotów kogoś uderzyć, opluć, czy mu powiedzieć coś przykrego z takich właśnie powodów, jak inny kolor skóry. To mnie także zastanawia, bo nieraz w czterech ścianach swojego domu, czy nawet w słuchawce telefonicznej, bo często mamy przecież takie telefony też do radia, które świadczą o tym, że no, ludzie mówią dziwne rzeczy w moim odczuciu. Bardzo mnie to zawsze boli. No ale to jednak nie jest przestrzeń publiczna w tym sensie, że się nie widzimy, a w tramwaju się widzimy, na uczelni się widzimy, na jakimś spotkaniu i ludzie nie przejmują się tym. To jest zastanawiające. Politycy powiedzieli państwo, tak? I słuchacz także powoływał się na to, że politycy są tutaj winni tej sprawie?
Nie wiem, nie znam się na polityce, wiem tylko, że klasa polityczna nasza jest bardzo słaba i nie chciałbym, żeby akurat jeśli robią głupie rzeczy już od bardzo wielu lat, więc jakoś mnie to mocno nie zaskakuje, ale myślę, że warto powrócić do sedna i tego zdarzenia w tramwaju.
Wzięło, prawda?
Jeśli o tym mówimy, nie wiemy, jakie były tego przyczyny, natomiast ja jestem chłopakiem z Grochowa i linią 22 jeździłem bardzo często linią tramwajową tamtą.
Tomasz Sobierajski mówi te słowa.
Tak, i takie zdarzenia zdarzały się tam codziennie. Codziennie kogoś bito w tramwaju, codziennie kogoś bito w autobusie.
Codziennie bito w tramwaju?
Niemalże codziennie. Taki był klimat tego.
Kiedy tak było?
Myślę, że teraz to, ja już nie mieszkam tam parę lat, ale myślę, że to się cały czas zdarza i generalnie to była walka o przetrwanie. Więc to oczywiście nie umniejsza tego, że takie rzeczy się zdarzają, czy mogą zdarzyć, nie powinny się zdarzyć. Każda taka rzecz to jest za dużo. Natomiast ja myślę, że to jest też bardzo duża słabość organów ścigania, policji, która pomimo tego, że bardzo dobrze wie, gdzie są te czarne punkty w Warszawie, dzięki również pracy stowarzyszenia, ale też bardzo wielu innych organizacji i osób. Często mówią o tym również mieszkańcy. Niestety niewiele robi w tym zakresie.
Proszę państwa, musimy na parę minut przerwać naszą rozmowę w audycji. Jest sprawa, bo zbliżają się wielkimi krokami wiadomości lokalne w Polskim Radio RDC, ale zaraz po nich wrócimy do rozmowy z gośćmi programu i być może ze słuchaczami. 22 645 90 90, to jest do nas telefon. Panią Annę z Łukowa namawiam, żeby znowu do nas zadzwoniła, bo się nie doczekała miejsca na antenie. I oto druga część programu jest sprawa. Przypominam, w naszym studio są dzisiaj pani Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, pan dr Tomasz Sobierajski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Krzysztof Grochowski, jeden z inicjatorów Listu Otwartego Studentów i Absolwentów Instytutu Historycznego. Przypomnę, że profesor tego instytutu, Jerzy Kochanowski, został pobity w tramwaju tylko dlatego, że rozmawiał po niemiecku z osobą, z którą podróżował tym tramwajem. Proszę państwa, rozmawiamy o tym, jakie są źródła takich zachowań, dlaczego one w ogóle mają miejsce w Polsce, kraju demokratycznym i europejskim. To boli i to dziwi. No i mamy też, widzę, telefon od słuchacza. Witamy na antenie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym miał, jestem oczywiście absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem. Taka dziwna, i historykiem.
A to nie ma takiego obowiązku.
Ale
panie Zbigniewie,
mówię,
żeby
było
być.
Łatwiej państwu to zrozumieć. Od lat jest prowadzona polityka przez Niemcy ukrywania tego, że to Niemcy wypowiedziały wojnę, a nie naziści. Jest teraz rocznica wybuchu wojny i kolejna rocznica powstania. Ja nie pochwalam tego, co się zdarzyło w tramwaju i co się zdarza. Ale proszę zwrócić uwagę, jest pewne lobby w Polsce. Lobby niemieckie i lobby żydowskie. Moim zdaniem ludzie, którzy nie rozumieją historii, nie rozumieją, że Polska była przystanią dla innych wyznań od wieków. W ten sposób reagują. Czy to jest pozytywne? Negatywne dla oblicza Polski. Absolutnie negatywne. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, cała sprawa tkwi w tym, że to społeczeństwo jest niedouczone. Pewne rzeczy oni zamykają jednym słowem i wywołuje to agresję. Oczywiście dobrze pan doktor powiedział, bo ja też się urodziłem w Warszawie, że w latach 60. to by takie bójki były normalne, tylko u nas nie było obcokrajowców, a ci co byli, to tylko imponowali. Dzisiaj mamy państwo otwarte, ale te doły społeczne dalej są na tym samym poziomie, na jakim były kiedyś. Moim zdaniem wielka musi być akcja przede wszystkim uświadamiająca, ucząca czegoś, a nie opierać się na tym, że źle działają służby. Służby działają, powiedzmy sobie, tak jak działają. Natomiast powinno to od dziecka być wpajane, a nie...
Ale co panie Zbigniewie, powinno być wpajane od dziecka?
Od dziecka powinna być wpajana przyjaźń do wszystkich ludzi.
No, zgadzam się.
Obojętnie, czy kolor skóry, czy język.
Bo miałam pewne wątpliwości właśnie, o co panu chodzi, słuchając pana całej wypowiedzi. To pod tym się podpisuje. No właśnie tak powinno być.
Ja tak uważam. Natomiast wina tkwi w tym, że coraz gorzej jest młodzież uczona. Coraz gorzej. Coraz mniej ma wiedzy, coraz mniej uczy się. Natomiast pewne organizacje czy partie w Polsce są dopuszczane takie, które poza granicami kraju nie miałyby prawa istnieć. Na przykład w Niemczech. W Niemczech nie ma żadnej partii o profilu nazistowskim czy zbliżonym. Tam symbol swastyki jest bardziej zabroniony niż w Polsce. U nas jest tolerancja zbyt wielka i z punktu widzenia prawa, i z punktu widzenia wykształcenia.
Panie Zbigniewie, goście programu z uwagą pana wysłuchali. Może usłyszymy teraz, co powiedzą o pana, no odniosą się do pana słów, ale na razie jeszcze mamy, widzę, kolejny telefon, więc dziękuję panu, proszę z nami pozostać. Nie, jesteśmy połączeni z Igorem Krajnowem, z rzecznikiem prasowym Zarządu Transportu Miejskiego, bo to jest też ważny wątek w naszej audycji, żeby się dowiedzieć, czy ludzie mogą w ogóle bezpiecznie podróżować warszawskimi tramwajami, autobusami i metrem. Panie Igorze, słyszymy się?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana serdecznie. Rozmawiamy nie tyle o bezpieczeństwie w tramwajach i autobusach, ile o tej sprawie, która jest u podłoża tych ostatnich incydentów, ale bardzo bym chciała, żeby pan powiedział, czy aktualnie wiadomo na przykład, czy ustalono tożsamość osoby, która napadła na pana profesora w warszawskim tramwaju, czy tego się nie udało zrobić?
Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja warszawska i niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy udało się tego sprawcę namierzyć.
Czy można było takiej sytuacji uniknąć? Czy to raczej było nie do uniknięcia, jeśli ktoś na kogoś nagle napada w ten sposób, że zaczyna go bić?
Na takie pytanie bardzo ciężko jest odpowiedzieć.
No właśnie,
ponieważ
jest ciężka sytuacja. Tak.
Nigdy nie wiadomo, co takiego napastnika może rozsierdzić, co może jakby go wzburzyć do tego, żeby napadał, stosował się po prostu do agresji fizycznej wobec drugiego pasażera. No w tym przypadku wiadomo, że chodziło o to, że pan profesor rozmawiał ze swoim współtowarzyszem po niemiecku, ale kto mógł przewidzieć, że akurat brzmienie języka niemieckiego tak tego człowieka w tramwaju rozsierdzi? Moim zdaniem takich sytuacji nie da się do końca przewidzieć.
Państwo przecież prowadzą taką kampanię we wszystkich środkach komunikacji miejskiej. Bądź życzliwym pasażerem zamiast monsterem, prawda? I ludzie to widzą na tych tablicach, ale to nie ma żadnego wpływu najmniejszego na tego typu zachowania, jak się okazuje.
No mamy kampanię rzeczywiście skierowaną do pasażerów komunikacji miejskiej, która zachęca do takich zachowań życzliwych dla innych podróżnych, tak żeby po prostu każdemu w tej przestrzeni komunikacyjnej się jak najlepiej przebywało i podróżowało.
Ale by nas chyba uspokoiła taka informacja, że kiedy byśmy usłyszeli od pana, że w przypadku jakiejś agresji jednego pasażera w stosunku do drugiego, no, możemy liczyć na natychmiastową reakcję czy motorniczego, czy kierowcy, czy tego, który prowadzi także metro.
Jeśli motorniczy czy kierowca autobusu będzie o tej sytuacji wiedział, to z pewnością będzie podejmował jakieś działania. Więc myślę, że tutaj też jest duża odpowiedzialność na pasażerach. Jakby no nie wymagamy od nich, żeby byli bohaterami, ale
żeby reagowali,
Przynajmniej powinni zareagować, powiadamiając czy motorniczego, czy kierowcę, tak żeby on miał możliwość wezwania pomocy. Ponieważ w każdym pojeździe obecnie funkcjonuje system łączności alarmowej i po naciśnięciu guzika alarmowego automatycznie jakby centrala nadzór ruchu uzyskuje nasłuch na to wszystko, co się dzieje w kabinie. I nawet jeśli jest jakieś zagrożenie, to powiedzmy ten agresor czy napastnik nawet nie wie, że w tym momencie ktoś tam z zewnątrz, z centrali ruchu ma możliwość podsłuchu tego, co się dzieje. I wtedy taka osoba z tego nadzoru jakby podejmuje decyzję w oparciu o to, co słyszy, czy wezwać na miejsce policję, czy straż miejską w celu udzielania pomocy, czy też być może jakieś służby medyczne. Ważne jeszcze jest to, że w przypadku autobusów w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kierowca ma możliwość samowolnej zmiany trasy i podjechania na przykład pod najbliższy posterunek policji, straży miejskiej, czy nawet pod placówkę służby zdrowia, jeśli istnieje taka konieczność.
Czyli zwraca pan uwagę na to, żebyśmy wszyscy byli tutaj jednakowo czujni i solidarni w takiej sytuacji, gdy ktoś na kogoś napada i natychmiast dawali o tym znać temu, kto prowadzi taki pojazd.
Tak, oczywiście, ponieważ no, obarczanie tylko i wyłącznie prowadzącego pojazd całą odpowiedzialnością za zajście nie do końca jakby jest uprawnione, ponieważ sami też powinniśmy tutaj wykazywać się jakąś taką solidarnością i nie dawać przyzwolenia na tą agresję. Jeśli ktoś na przykład się boi, powiedzmy, otwarcie zareagować, czy otwarcie wezwać pomoc, może to zrobić również w miarę dyskretnie, wysyłając SMS-a do Straży Miejskiej. Istnieje taka możliwość od kilku lat w warszawskiej komunikacji miejskiej. W każdym pojeździe są naklejki z numerem interwencyjnym Straży Miejskiej i po wysłaniu SMS-a Straż Miejska po prostu podejmuje interwencję.
No właśnie. Warto o tym wszystkim wiedzieć, tak? Ten incydent w metrze skończył się o tyle dobrze, że jednak tam zareagowali pracownik metra, a także pasażer i wyprowadzono tego agresywnego pasażera z tego wagonu.
I to jest właśnie przykład takiej pozytywnej postawy, która powinna się stać normą w takich sytuacjach.
Proszę Państwa, my zdajemy sobie sprawę z tego, że tego typu zachowania mogą mieć miejsce nie tylko w środkach komunikacji miejskiej. To się może zdarzyć na ulicy, w sklepie czy w parku, prawda? I tutaj wracam już do rozmowy z gośćmi w studiu. Panu bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie. Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego, był gościem naszym telefonicznym. No właśnie, wszędzie możemy mieć do czynienia z agresją na tle rasowym.
Niestety ta agresja jest też bardzo intensywnie w Polsce manifestowana. Mam tutaj na myśli przechodzące od znowu nie tylko od kilkunastu miesięcy, ale od wielu lat skrajnie prawicowe marsze organizowane przez ruchy, które się wprost odwołują do przemocy, do tej przemocy wobec innych, tak zwanych innych nawołują. Taki przykład z Lublina, jednej z wielu, wielu manifestacji, która się przetoczyła przez Polskę w ostatnim czasie. Przykład z zeszłego roku. Manifestacja zorganizowana przez Obóz Narodowo-Radykalny, podczas której jej uczestnicy skandowali między innymi cała Polska śpiewa z nami, wyp z uchodźcami, tu przekleństwo, i znajdzie się kij na islamski ryj. I takie manifestacje, tego typu przemarsze, ochraniane przez policję, zgłaszane do władz miasta, uznawane za legalne, ich były dziesiątki. W tej konkretnej...
One nie powinny być uznawane za legalne, zdaniem państwa.
Nie. Zdecydowanie nie. W tej konkretnej sprawie prokuratura prowadziła postępowanie, które zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawców. I to jest tylko jeden przykład tego, że manifestowanie takich haseł, eksponowanie rasistowskich symboli pozostaje właściwie bezkarne.
No właśnie, i tu możemy mieć pretensje do tak zwanego państwa, które pozwala, daje zgodę na tego typu manifestacje i tego typu demonstracje, po których możemy się spodziewać tego typu haseł napisanych czy skandowanych przez tłum.
Tak,
no i to jest przerażające.
Jest znany przykład uznania swastyki za hinduski symbol szczęścia, tak? A natomiast znowu w ostatnich latach, czy w ostatnim czasie
czy
mamy...
Czy naprawdę ktoś się daje nabrać na to w Polsce? Jest pytanie.
Decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa, ponieważ swastyka to hinduski symbol szczęścia.
Proszę państwa, mamy telefon. Przepraszam, przerwę panu, bo znowu może słuchacz mieć żal, że nie zdążył się wypowiedzieć. Panie Wojciechu, dzień dobry, tak? Witam pana.
Dzień dobry. Ja dzwonię, właściwie zostało już dosyć dużo powiedziane o tym, co prokuratura myśli, co myślą ludzie na ulicy, jak dzwonić, jak się zachowywać w tramwaju. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki pewien aspekt tej sprawy, o którym jakoś nikt dotąd nie mówi, nie słyszałem, żeby mówił. A to jest mianowicie, że tak powiem, komercjalny aspekt tej sprawy. Żeby przedstawić, o co chodzi, chciałbym przypomnieć, że w pewnym mieście uniwersyteckim, tam pani mówiła, ktoś wspominał o tym, jak są traktowani studenci w Białymstoku, obcokrajowcy, w pewnym mieście uniwersyteckim uniwersytet rozpoczął bardzo duży program dla obcokrajowców i przyjechało około 1000 studentów z południowej Arabii, Saudi Arabia. Ten program był warty dla miasta, według mojej oceny,
proszę
około
zapytać.
200 do 200
Ale przepraszam, to w Polsce?
Milionów. Tak, w Polsce.
A w jakim mieście?
Warty, proszę?
W jakim mieście?
No, to jest takie miasto, wie pan, w regionie, gdzie podobno jest bardzo duże bezrobocie, który...
Ale konkretnie, wie pan o co... Tak?
W mieście Olsztynie. Okay. Ja podejrzewam, że takich miejsc jest więcej w Polsce. W każdym bądź razie to był bardzo udany program był bardzo udany. Przez prawie ponad rok czasu ci ludzie, którzy przyjechali, nie było tam żadnych problemów, nikt nie kradł, nikt nikogo nie pobił. Jak on się uczy, to tam jest powiedzmy zupełnie inna sprawa. W każdym razie dla miasta to była kwestia około 220 milionów złotych rocznie i ten program miał rosnąć. Wskutek kilku napadów na tych ludzi, napadów, które skończyły się procesem i tam skazaniem jakiegoś tam winnego.
Proszę szybko zmierzać do puenty.
Ci ludzie zniknęli z miasta. Ile traci na przykład Warszawa na tym, że teraz część turystów z Niemiec będzie się zastanawiała, czy przyjechać na te zawody, o których tam wspomniano. Ile stracimy na tym, że turyści z Rosji będą się zastanawiać, czy nie potraktuje się ich tak, jak w czasie innych zawodów, prawda, gdzie musieli uciekać i gdzie policja niespecjalnie im pomagała. Takich wypadków jest bardzo dużo i biznes polski na ten temat milczy. A milczy dlatego, że to nie są ludzie, którzy są... To dla nich, wie pani, empatia, która jest konieczna w biznesie, to nie jest coś takiego, co jest dla tych ludzi wartością.
Panie Wojciechu, tak? Dziękuję panu już za udział w programie.
Oczywiście.
Co chwila nowe wątki tutaj się nam pojawiają w audycji.
Tak, no chciałbym tylko powiedzieć jeszcze na koniec, że powinniśmy się zastanowić, ponieważ ten stosunek do czegoś zewnętrznego, bo tu nie chodzi tylko o obcokrajowców, ten brak empatii bardzo poważnie ogranicza polskie możliwości rozwoju i kontaktu ze światem. Dziękuję pani uprzejmie, do widzenia.
Do usłyszenia.
Kończąc te myśli jakby o wierności władz pewnej. Mam kilka miesięcy temu z takiej opracowanej przez policję listy symboli zakazanych została zdjęta falanga. To jest symbol obozu narodowo-radykalnego, ugrupowania znaczy ewidentnie faszyzującego, to znaczy odwołującego się do przedwojennego faszystowskiego ugrupowania. A po tych atakach, które jak już mówiliśmy w Polsce się nasilały i to nie jest tak, że one... My są bez odzewu na Zachodzie. Ambasador Turcji kilkukrotnie interweniował w sprawie zwiększonej ilości napaści na studentów przebywających w Polsce, na tureckich studentów przebywających w Polsce oczywiście. Natomiast jakby w żadnym momencie nie usłyszeliśmy zdecydowanych słów, nie wiem, ministra spraw wewnętrznych, władz Warszawy, które by otwarcie wyszły i powiedziały, że nie ma i nie będzie zgody w Polsce w roku 2016 na takie zachowania. A ja przypomnę,
takie ważne zdaniem państwa, żeby politycy zabierali w tym momencie głos i mówili, komentowali tego typu zdarzenia.
To jest ważne, ponieważ mimo wszystko, mimo że ja się zgadzam, że większość polskich polityków, powiedzmy tak jak pan doktor mówił, nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie, ale jakby to są ludzie, którzy mają pewien posłuch. I dosyć niedawno doszło do takiej bardzo tragicznej sytuacji w Harrow w Wielkiej Brytanii. Kiedy zginął Polak, kiedy był to jednoznacznie ksenofobiczny, rasistowski atak.
I ten człowiek został
zabity dlatego, że był Polakiem. Ale chciałem powiedzieć o tym, jaka była reakcja brytyjskich władz. Znaczy minister spraw zagranicznych, Boris Johnson. Zresztą w tej kampanii dotyczącej Brexitu bardzo sceptycznie nastawiony wobec imigrantów. Jakby przebywający zresztą wtedy zupełnie przypadkiem w Warszawie, natychmiast powiedział, że to jest skandaliczne, że w Wielkiej Brytanii nie ma miejsca na ksenofobię i że wszyscy przybysze, również ludzie z Polski, są w Wielkiej Brytanii mile widziani. Jasne, w Polsce jeszcze nie doszło do tak tragicznego incydentu, ja mam nadzieję, że nie dojdzie. Ale nie słyszę tego typu głosów ze strony rządu, ze strony władz Warszawy.
Panie doktorze, to jak pan by to skomentował? Pan jest socjologiem, tak?
Tak, jestem socjologiem.
No właśnie. Chciałabym też zapytać, jak pan widzi, jak to będzie w przyszłości ten problem się rozwijał w Polsce, czy zanikał? Socjolog wprawdzie nie bada przyszłości, tylko stan obecny, ale można wyciągnąć wnioski.
Tu zgadzam się, że... Bo bardzo często się mówi o tym, że ludzie powinni zareagować, że współpasażerowie tramwaju, autobusu, że motorniczy, całkiem niedawno też kierowca, który też na naszej warszawskiej Pradze, który zareagował, został zabity. Więc nie ma tutaj, to jest pomieszanie pojęć. Ja zgadzam
się,
że...
Chce pan powiedzieć, że ludzie się nieraz boją po prostu reagować?
To nie, że nieraz, ludzie się po prostu boją.
Najczęściej się boją.
I motorniczy, i kierowca też ma prawo się bać i ma prawo bać się reagować. Poza tym, w związku z tym, że ja mam harcerskie serce, wielokrotnie zdarzyło mi się stawać w obronie osób, które były atakowane. Nigdy, a takich przypadków było kilkanaście, nigdy nie czułem za swoimi plecami, nawet kiedy już przyjechała policja, wsparcia. Wielokrotnie było tak, że to ja byłem traktowany jako winny tego, co się wydarzyło i jakieś szarpaniny. Podobnie jest z telefonami, jeśli ktoś zadzwoni, policja, kiedy wchodzi do takiego autobusu, pyta na głos, kto zadzwonił do nich i oczekuje tej odpowiedzi. Także tutaj ta postawa polityków, władz miasta jest bardzo ważna. To widać bardzo wyraźnie było na przykładzie Nowego Jorku, który jeszcze kilkanaście lat temu był miastem, w którym nie dało się żyć. skarżyli ze względu na przestępczość, ale władze miasta stawały za mieszkańcami, dawały mieszkańcom gwarancję tego, że jeśli zareagują, że jeśli coś zrobią, to będą zawsze zaprotestują przeciwko takim działaniom i takim postępowaniu, będą zawsze za ich plecami. U nas niestety tego nie ma. Jest, za naszymi plecami nie ma nikogo.
Jesteśmy osamotnieni, jesteśmy przerażeni w takiej sytuacji, zdaniem pana. Zresztą ja też tak myślę, że ludzie się po prostu boją, bo nigdy nie wiadomo, co taki agresor, taki agresywny człowiek, czy nie wyjmie noża i czy nie pchnie kogoś tym nożem, prawda? Że to może być coś więcej niż tylko agresja słowna, czy pobicie kogoś. Więc, no ale w tym momencie naprawdę czuję się taka... No, zawiedziona trochę, bo ja bym chciała, żebyśmy w tej audycji powiedzieli, bądźmy ludzie odważni, bądźmy solidarni, no nie dajmy się takim sytuacjom, prawda? Tak bym chciała krzyczeć z anteny radiowej.
Czasami ta reakcja może być najprostsza, przepraszam, to może być krzyk, oczywiście nikt nie mówi tutaj o włączaniu się w bójkę, ale czasami taki krzyk może uratować życie, po prostu zwrócenie czyjejkolwiek uwagi, albo nawet spowodowanie tego, że napastnik orientuje się, że jest świadek tego, co on robi.
Czy jak ten list państwo pisali w obronie w związku z pobiciem profesora Jerzego Kochanowskiego, to byli wszyscy solidarni, studenci i absolwenci? Czy różne głosy były?
Tam zdecydowana większość, wydaje mi się, że popierała to, co napisaliśmy. Był pewien zgrzyt dotyczący tego, czy można to traktować jako odosobniony incydent, czy też mamy do czynienia z większą tendencją. My żeśmy w tym liście wprost napisali, że to jest kolejne z tego typu zdarzeń.
Że to jest jednak tendencja.
Tak, i nie zgodziliśmy się, żeby to zdanie z niego wykreślić. Natomiast wydaje mi się, że zdecydowana większość osób, które w tej dyskusji nad tym listem brały udział, nasze stanowisko poparła. Jeżeli mówimy o tej konkretnej sprawie i o bierności, to akurat tutaj bym powiedział, że wbrew temu, co mówił pan rzecznik, w tej sytuacji motorniczy tramwaju zachował się skandalicznie według relacji pana profesora. To znaczy, że rzeczywiście...
Nie reagował po prostu,
nie,
tak?
Wszedł do wagonu i powiedział, że jeżeli panowie chcą się bić, to żeby wyszli
z tramwaju. Na zewnątrz, tak.
Czym, to nie było sytuacji, że ktoś się z kimś bił, tak? Znaczy jedna osoba była bita po prostu.
No ta sytuacja powinna być wyjaśniona przez tramwaje warszawskie i wyciągnięte konsekwencje wobec motorniczego, moim zdaniem. Bo to nie jest postawa, której oczekujemy w takiej sytuacji.
Znaczy ja jakby nie chciałbym zrzucać winy na ten incydent za motorniczego, mimo że on się niewątpliwie niewłaściwie zachował. To znaczy jakby rozmawiamy już prawie od godziny i wydaje mi się, że jesteśmy w gruncie rzeczy dosyć zgodni co do tego, że prawdziwi winni są gdzie indziej.
No właśnie, prawdziwie nie wiemy, kim są ci ludzie, którzy to zrobili.
No to jest najśmieszniejsze w tej całej sytuacji, właśnie najbardziej kuriozalne, ale żeby zakończyć optymistycznie, myślę, że no cudowną inicjatywą jest ten list i bardzo dobrze, że on się pojawił, tylko dobrze by było, ale ten list ma zwrócić na coś uwagę właśnie tych osób, którym daliśmy władzę do tego, żeby nami zarządzali na poziomie państwowym i samorządowym, więc do nich teraz ten apel, żeby nas wsparli również.
Ten list jest ważny. Ja przeczytam jego fragment, który dla mnie jest najważniejszy. Nie chcemy żyć w czasach, kiedy mówienie w języku innym niż ojczysty staje się przyczyną napaści i agresji. Jako studenci, którym przez wiele lat wpajano, że musimy uczyć się na błędach historii, aby nigdy nie powtórzyły się wydarzenia z jej najczarniejszych kart, nie możemy godzić się na takie zachowania. Nie ma przyzwolenia na przemoc i ksenofobię. Proszę państwa, musimy kończyć program. Także serdecznie dziękuję państwu za udział w audycji. Anna Tatar, Tomasz Sobierajski, Krzysztof Grochowski, no i słuchacze, którzy do nas zadzwonili. I Elżbieta Uznańska, która program prowadziła. Ja bym chciała, żeby nie było więcej powodów, żebyśmy takie audycje musieli robić, ale to jest naiwność i optymizm daleko posunięty, niestety. Program jest Sprawa Jutro po 14:00. Państwu dziękuję dzisiaj za udział w audycji, a państwa